was nie zamęczyć. Chciałbym was zbudować, albo zachęcić, albo zainspirować, skłonić do przemyśleń może. Czasami taką rolę też trzeba spełnić, kiedy się głosi słowo. Tak jak tutaj pastor wspomniał, nawiążę do tego, że jestem prezbiterem okręgowym, ale tylko po to, żeby jakby uzmysłowić wam, że to mi daje możliwość częstszego jakby odwiedzania zborów w naszym okręgu i to mi daje możliwość przyjrzenia się, jakie potrzeby są w zborach. Generalnie stwierdzam, że w zborach jest dobre nauczanie. Pastorzy lokalni głoszą dobrze Słowo Boże i jestem przekonany, że tutaj też tak jest. Tak? Więc sobie myślę zawsze, no to co ja będę mówił, jak oni na co dzień mają takich kaznodziei, którzy głoszą Słowo Boże, co ja będę mówił? Sobie powiedziałem tak, że w związku z tym, że już pełnię taką rolę, jaką pełnię, to jeżeli gdzieś będę, to będę mówił o trudnych tematach dla pastora, żeby on na ten temat nauczał. Jest kilka takich tematów. Dzisiaj zdecydowałem się podjąć to ryzyko, że będę mówił o bardzo trudnym temacie, na który to temat pastorzy nie lubią mówić. Ja na przykład nie lubię mówić na ten temat. W moim no, kilka razy nauczałem, ale to jest zawsze krępujące, chcę wam powiedzieć. Chciałbym trochę tak odsłonię, co przeżywają pastorzy. To jest troszkę krępujące. Ten temat wzbudza podejrzliwość. Od razu jak generalnie jak się mówi, na jaki temat, jak się ogłasza ten temat, że na ten temat będę mówił, powstaje jakaś rezerwa. Więc myślę, że chyba już wiecie, o czym chcę powiedzieć. Chcę mówić o finansach w Kościele. Ja rozumiem tą rezerwę. Ja rozumiem, z czego ta rezerwa się bierze. No i tak jak mówię, to jest podejrzliwość. Finanse to jest taka sfera, która, no, w której na pewno doświadczyliśmy wiele nadużyć. Wiemy o tym, że gdzieś tam, prawda, wszystko kręci się wokół finansów. Wiemy o tym, że może są kościoły, gdzie cokolwiek chce zrobić, to po prostu to się wiąże z finansami, są oczekiwane finanse. I w związku z tym, kiedy mamy takie doświadczenia, to rodzi w nas rezerwę i spostrzegamy temat finansów jako niegodny w Kościele. Więc ja chciałbym po prostu zaproponować wam, to jest moja prośba, żebyście nie nastawiali się źle. Chciałbym was po prostu zaprosić w podróż do Słowa Bożego. Otwórzmy swoje serca. Ja chcę po prostu przedstawić wam kilka, bo to jest niemożliwe, żebym wszystkie fragmenty, które mówią o finansach, wam przedstawił. Do osobistego przemyślenia, tak? Bo jeżeli okazuje się, że Biblia jednak naucza na jakiś temat, a naucza, to prawdopodobnie my musimy spojrzeć na ten temat finansów nie przez pryzmat nadużyć, jakie żeśmy doświadczyli, bo to jest tak samo, wiecie, jak na przykład możemy mieć złe doświadczenia w rodzinie. Mieliśmy złe doświadczenia w rodzinie, prawda? Na pewno wielu z nas by mogło powiedzieć, że miałem złe doświadczenia w rodzinie i my możemy dojść do wniosku, i widzicie, świat do takiego wniosku dochodzi, że w związku z tym rodzina nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dzisiaj słyszymy, że to jest bardzo powszechne, że małżeństwo to jest przeżyta instytucja, bo ona się nie sprawdziła. I my możemy jakby potępiać ludzi w świecie za to, że tak myślą. Ale za tym coś się kryje. Za tym się może kryje negatywne doświadczenie. Dzieci, które widziały złe małżeństwo swoich rodziców, tak? Dochodzą, mogą dojść, kiedy dorastają, dochodzą do wniosku, to ja tego nie chcę. Jeżeli ja mam się tak męczyć, jak męczyli się moi rodzice i wiem, że to nie jest oaza jakiejś właśnie pokoju, miłości, tylko to rodzi napięcia, konflikty i tak dalej, no to po co się żenić w takim razie? Więc co się stało? No stało się to, że taki człowiek uformował swoje pojęcie na temat małżeństwa przez negatywne doświadczenie. I my mamy takie negatywne doświadczenia. Co my robimy, kiedy taki człowiek trafia do kościoła? Uczymy go, prawda? Pokazujemy, jaki jest Boży wzorzec, co Bóg mówi, jak powinno być w rodzinie, jak powinno być w małżeństwie. I to jest normalny proces, który podejmujemy w tym, co my nazywamy, że czynimy ludzi uczniami Jezusa. Uczymy go biblijnych standardów. Czasami potrzebujemy modlić się o uzdrowienie z tych uprzedzeń. I tak jest w wielu dziedzinach życia i jedną z takich dziedzin są finanse. Więc ja rozumiem, że to jest temat wrażliwy, że może wielu z was doświadczyło nadużyć, ale chciałbym po prostu zaprosić was dzisiaj, żebyśmy spojrzeli z perspektywy biblijnej, spróbowali spojrzeć na to. Więc pierwszą rzeczą, oczywiście tak jak mówiłem, nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć, ale pierwszą rzeczą chciałbym, żebyśmy spojrzeli z tej perspektywy Jezus a finanse, bo Jezus jest dla nas autorytetem, prawda? Mam nadzieję. Więc na początku taka ciekawostka. Wszyscy wiemy, że kiedy Jezus się narodził i przyszło, no mówimy trzech mędrców, a nie wiemy, ile ich było, tak? Albo trzech króli, nie wiemy, ile ich było, tam nie jest napisane, że trzech. To wiemy, że oni złożyli dary Jezusowi. Pamiętacie, jakie to były dary? Wymieńmy to. Mira, kadzidło i złoto. Więc my najczęściej patrzymy na to przez pryzmat, co one symbolizują. I oczywiście one coś symbolizują. Ale poza tym, że coś symbolizują, to chcę wam powiedzieć, że to było prawdziwe złoto, bardzo drogocenny kruszec, że to była mirra, która była bardzo drogocenną mieszanką jakby ziół i to było kadzidło, substancja wysokiej klasy, to taki perfum najwyższej jakości, dzisiaj byśmy powiedzieli. A więc to była określona wartość materialna również, którą oni przynieśli Jezusowi i przynieśli to Jezusowi jako wyraz uznania Go jako króla. Tak? Bo oni pytali się, gdzie jest król? Gdzie jest król, który się narodził? Widzicie, nie wiemy, ile mu dali tego złota, ile mu dali tego kadzidła i tej miry, ale według takich obowiązujących tamtych standardów, że to nie był jakiś po prostu taki prezent, tylko to miało oddać hołd królowi, prawda? Że to królowi się składa hołd, to według takich obowiązujących standardów przypuszcza się, że to mogła być wartość dzisiejszej kwoty między 450 a 500 tysięcy. Robi to na was wrażenie? Tak? Więc Jezus to dostał na samym początku. Przypuszczalnie, nie jesteśmy pewni, po prostu to są takie tam wyliczenia pewnego rodzaju spekulacji, ale widzicie, chodzi o to, że możemy powiedzieć, po co to? To był konkretny kapitał, tak? I niektórzy mówią, że to był kapitał, który Jezus później mógł użyć w służbie. Zakładamy, czy mamy podstawy do tego, żeby uważać, że Jezus miał dom w Kafarnaum. No musiał ten dom za coś wybudować czy kupić, prawda? Za chwilę jeszcze powiem na inną rzecz, która była bardzo, bardzo związana ze służbą Jezusa, ale zwróćmy teraz uwagę, ja dzisiaj na takie wiersze, które może nie zawsze bierzemy pod uwagę, tak? Przelatujemy przez nie. A więc weźmy Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, nie pierwszy rozdział, tylko ósmy rozdział od pierwszego do trzeciego wiersza. Posłuchajcie uważnie. Łukasz 8 od 1 do 3. Wkrótce potem wędrował przez miasta oraz wioski, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Towarzyszyło mu 12. czyli 12 apostołów, a także kilka kobiet, które wcześniej zostały uzdrowione ze złych duchów i z niedomagań, wśród nich Maria zwana Magdaleną, z której niegdyś wyszło 7 demonów, Joanna, żona Chuzasa, zarządcy Choroda, a więc z wysokiej elity, Zuzanna oraz wiele innych. I co mamy napisane jako ostatnie zdanie? Służyły one im swoimi majątnościami. Wiecie, nie zastanawiamy się nad tym, po prostu czytamy, prawda? Ale ja jak zastanawiałem kiedyś, kiedy ten wiersz do mnie dotarł, to mówię, to jest ciekawe. Bo widzicie, musimy zadać pytanie, czy Jezus potrzebował i Jego służba potrzebowała wsparcia finansowego? Po co Jezusowi finanse w ogóle? Bo my mamy taki obraz typu pomnożenie chleba, tak? Cudowny połów ryb. Były potrzebne pieniądze na podatek. Piotrze, zarzuć tam wędkę, wyciągniesz rybkę, ta rybka ma pieniążek, zapłacisz podatek. Prawda? I po prostu mamy takie wyobrażenie, że to może tak to się działo. A zapominamy, albo może nie dostrzegamy również takiego tekstu z Ewangelii Jana, 4 rozdział, 8 wiersz, gdzie czytamy tak. Bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. No po co im zakupy? Tak? Po co im zakupy? Czy Jezus nie mógł po prostu tak namnożyć tego chleba? Przecież to potrafił. Prawda? Albo po prostu nie mamy co jeść. Dobra, Piotrze, pójdź nad jezioro, tam wskoczą ci ryby do łódki. Tak? Albo złap rybę i tam będą pieniądze. Więc widzicie, oczywiście te cuda, które czynił Jezus, one są wyjątkowe, my jesteśmy pod ich wrażeniami, ale wygląda na to, że w codziennej rzeczywistości oni mieli jakiś normalny sposób życia. Zwróćcie uwagę na to, że za Jezusem poszło co najmniej 12 mężczyzn, którzy zrezygnowali ze swojej pracy. Co najmniej niektórzy z nich mieli rodziny, za które byli odpowiedzialni. I wygląda na to, że mieli apetyt. Tak? Wiecie, ta służba, którą prowadził Jezus, ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli od tej strony takiej właśnie prozaicznej codzienności, bo my widzimy tam cuda, a widzimy tam po prostu nadzwyczajne rzeczy, mnożenie chlebów i tak dalej, ale na co dzień to byli, że tak powiem, normalni ludzie, którzy mieli normalne potrzeby i wygląda na to, że te kobiety służyły im swoimi majątnościami, czyli składały ofiarę, dawały im ofiarę po to, żeby tą służbę wesprzeć, bo dzięki temu ta służba mogła funkcjonować i rozwijać się. Myślicie, że to jest logiczny wniosek? Co? Tak? To tak działało? Wiecie, jeszcze taki jeden obraz. Uczniowie któregoś razu szli przez pole i zrywali kłosy, żeby jeść. Dlaczego? W sabat na dodatek. No chyba mieli apetyt, a może byli głodni. Więc widzicie, my na co dzień, może nie bierzemy tego pod uwagę, jesteśmy jakby zachwyceni tym duchowym aspektem funkcjonowania Kościoła, prawda? Ale żeby to wszystko funkcjonowało, to jest coś, co jest w tle, z czego my na co dzień sobie nie zdajemy może sprawy, a co pomaga, co wymaga, żeby Kościół funkcjonował sprawnie, czyli wymaga finansowego wsparcia. I myślę, że ten obraz, że Jezus korzystał ze wsparcia finansowego, jest po to nam pokazany, że Bóg ustanowił taki porządek, że to tak się dzieje. Tak? Że to tak się dzieje. Widzicie, jako pastor nigdy nie doświadczyłem, że nagle w piwnicy mi się znalazły 3 tony węgla, żeby móc ogrzeć budynek. Tak? Albo że piec gazowy chodził, a licznik nie chodził. Tak. Kiedy chodzi piec gazowy, to licznik też chodzi. A kiedy licznik gazowy chodzi, to co się dzieje? Przychodzi rachunek. Przychodzi rachunek. Więc to jest część życia Kościoła. Widzicie, misja i ewangelizacja. No, potrzebuje wsparcia finansowego. Usługujący, którzy usługują, to jest osobny temat. Dzisiaj o tym nie będę mówił, ale wspomnę. Oni potrzebują jeść, żyć. Służba miłosierdzia, którą byśmy mogli pełnić jako Kościół. Tak? To jest celem naszej misji, jednym celem naszej misji, dotrzeć do potrzebujących, dotrzeć do biednych, wesprzeć ich, ale jak my ich wesprzemy? My potrzebujemy mieć jakieś dobra, jakiś kapitał. Utrzymanie i dbałość o obiekt. Więc widzicie, to zabezpieczenie finansowe Kościoła, ono jest oparte o świadomość i wrażliwość wierzących. Dlatego, że my tworzymy taką kulturę, że nie mamy cennika. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Potrzebuje mój syn wziąć ślub w kościele, to kościół nie ma cennika, że to, słuchaj, no musimy dodatkowo włączyć salę, tak? Tu uruchomić salę, musimy dodatkowo to nagrzać, trzeba to później posprzątać, żeby gotowe na nabożeństwo. Wiele różnych rzeczy. My nie mamy cennika, nie mówimy, musisz zapłacić tyle. I jeżeli wierzący nie będą wrażliwi, nie będą myśleli o tym, no to wtedy jakby ta sprawność funkcjonowania Kościoła może się załamać. Nikt ci nie powie, ile musisz zapłacić. To nie jest nasza kultura. Musisz zapłacić tyle. Tego nie robimy, tak? Nie mamy cennika. Ale poprzez jakby uwrażliwienie chcemy pokazać, że to też jest istotne i że będąc częścią Kościoła, to bycie częścią Kościoła polega też na tym, że mam jakąś odpowiedzialność i częścią mojego utożsamienia się, że to jest mój dom, że to jest mój Kościół, że to jest moja wspólnota. To tak jak w domu, w rodzinie. Tak? To się wiąże, że po prostu partycypuję, mam udział w tym, żeby ten Kościół miał zabezpieczone potrzeby. Dobrze, teraz zwróćmy, czy to co powiedziałem, jest jeszcze znośne, tak? Tak? Nie chcę wami manipulować. Naprawdę chciałbym się tego wystrzec, ale chcę, żebyśmy czasami swoje myśli i poglądy skonfrontowali z Bożym Słowem. Ewangelia Marka, to jest bardzo ciekawe miejsce, 12 rozdział, od 41 do 44 wiersza. Też to czytamy i tak po prostu wydaje nam się taka wzniosła historia. No ale zastanówmy się, co z tej historii wynika. Zastanówmy się. Napiję się wody. Czytamy tak. Jezus usiadł naprzeciw świątynnej skarbony i zaczął się przyglądać. I proszę, słuchajcie uważnie. Jezus usiadł naprzeciw świątynnej skarbony i zaczął się przyglądać. I jak tłum rzuca do niej pieniądze, a wiele bogatych rzucało bardzo wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa i wrzuciła 2 grosze. Wówczas przywołał swoich uczniów i powiedział: zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy, bo oni wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś sama w niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. I my przeżywamy, podziwiamy tą ubogą wdowę, tak? Ale w tej historii są zawarte ważne myśli i ważne pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, Jezus się przyglądał, jak ludzie wrzucali ofiary. Więc w jakimś sensie muszę powiedzieć, że to chyba byłoby dla niego ważne. Tak, że ofiarność nie jest jakąś gorszą częścią uwielbienia, to jest taki przerywnik w nabożeństwie, prawda? I teraz mamy składkę. Biblia nas uczy, czci Pana i w tym momencie nie mówi czci Pana pieśniami, czci Pana modlitwami, ale przypowieści Salomona trzeci rozdział mówią: czcij Pana darami ze swojego mienia. A więc ofiarność jest aktem czci i uhonorowania Boga, tak jak tych trzech mędrców, pozostajmy, że to jest trzech, przyszło uhonorować Jezusa jako króla. I oni coś wymiernego mu dali. Więc widzicie, Jezus się przygląda. Więc my, kiedy mamy ten czas ofiary w Kościele, to Jezus nie zasłania oczy, mówi: o nie, pieniądze w Kościele. Prawda? Tak? Jak to jest możliwe? Co się dzieje w moim domu? Nie, tutaj jest napisane, że On się przyglądał. Po drugie, bardzo ważna rzecz, On ocenił ofiarność. Jestem świadomy, że Jezus ocenia moją ofiarność. Jest to ofiarność na Boży dom. Widzicie, miernikiem mojej postawy do Boga jest również to, jak ja traktuję Boży dom. Tak, bo to jest Jego dom. On mówi: to jest mój dom. Jak ja traktuję Jego dom? A częścią tego, jak ja traktuję Boży dom, jest moja ofiarność, czyli czy ja mam utożsamienie i poczucie odpowiedzialności, że to jest mój Kościół, że to jest moja wspólnota, tak? I że ja czuję się częścią, że jestem tutaj współgospodarzem i po prostu jestem ofiarny na ten dom, żeby on funkcjonował. Jakie było kryterium oceny Jezusa? Zwróćcie uwagę, nie liczby, ale hojność. Hojność. Tak? I hojność nie zawsze przekłada się na liczby. To jest bardzo ważne. Ludzie, którzy dawali więcej, może którzy dawali dużo, to nie zrobiło wrażenia na Jezusie. Wdowa, która dała 2 grosze, nie wiem, ile to było w przeliczeniu, teraz na naszą kwotę, nie sprawdziłem tego, ale to zrobiło na Jezusie wrażenie. Gdzie jest ta granica? Posłuchajcie, to jest bardzo ważne i to Jezus powiedział. To jest powiedział Jezus i myślę, że powinniśmy dzisiaj skonfrontować się, każdy z nas, ja się zawsze konfrontuję z tym słowem, tą granicą jest to, co Jezus powiedział: oni dali to, co zbywało. No teraz wyobraźmy sobie, kiedy ja daję, co mi zbywa. No to ja wiem, kiedy ja daję, co mi zbywa. To jest tak, mam jakąś kwotę, no wiadomo, trzeba zapłacić rachunki w mieszkaniu, to jest normalne, tak? Trzeba kupić jedzenie, opłacić to, opłacić tamto, ale jeszcze, może pójdę z żoną na zakupy i kupię coś ekstra, bo może jeszcze zrobię jakiś prezent dla kogoś i tak dalej, i tak dalej. I na końcu, no zostało mi 15 zł, tak? No dobra, już mi to niepotrzebne, rzucę do kościoła. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, nie gniewajcie się na mnie, tak? Ale po prostu ja chcę, żeby naprawdę, żebyśmy dali miejsce dla Bożego Słowa, że to, co zbywało, widzicie, jeżeli Bóg jest pierwszy i my na ogół nie mamy nic przeciwko temu, albo wręcz uważamy, Bóg powinien być pierwszy w naszym życiu, na pierwszym miejscu, On jest najważniejszy. Dobrze, co to oznacza praktycznie? Co to oznacza praktycznie? Dla mnie to oznacza, że jeżeli ja honoruję Boga i szanuję Jego dom, to ze swojego życia pod każdym aspektem nie daję tam resztek. Ani czasowych, tak? O, że dobra, no jak mi już tam starszy czasu, to coś tam poświęcę dla Kościoła. Jeżeli mi zostaną jakieś pieniądze, to coś tam dam. Kochaj Pana Boga z całej swojej myśli, jak tam jest dalej, z całej swojej duszy, I to chciałem powiedzieć, siostro, co ty mówisz? Z całej swojej siły. Widzicie, wszyscy z nas musimy włożyć siłę i energię, żeby zarobić pieniądze. Tak? To jest owoc naszej pracy. To jest owoc naszej pracy. I coś z tej siły ja po prostu daję Bogu, bo kocham Boga. Dobrze, więc jakie rozwijamy zasady ofiarności, które odkrywamy w Biblii? Najpierw chcę powiedzieć, czego nie uczymy, bo to są właśnie te rzeczy, w których jest miejsce na manipulacje i nadużycie. Bo takie rzeczy mają miejsce, niestety, manipulacje i nadużycie. My nie uczymy czegoś takiego, oddaj wszystko, co masz i się nie przejmuj, Pan Bóg się o ciebie zatroszczy. To jest nierozsądne. Nie uczymy tego. Potrzebujemy mieć mądrość. Nie uczę też i nie używam zastraszenia w stosunku do ludzi. Jeżeli nie dajesz, to z tego powodu spoczywa na tobie przekleństwo. Nie uczę tego. Nie uczę też, dawaj, abyś miał więcej. Tak? Czyli to jest jakaś taka marketingowy chwyt, jak będziesz dawał, to staniesz się bogatszy. Tego też nie uczymy. Myślę, że w Słowie Bożym są określone zasady i dla mnie najlepszym zbiorem zasad ofiarności jest to, co jest napisane w drugim liście do Koryntian, 9 rozdział od 5 do 11 wiersza. I zwróćcie uwagę, to jest Paweł, on pisze do Kościoła. I on uczy Kościół pewnych rzeczy. Ludzi wierzących uczy pewnych rzeczy. Więc posłuchajcie. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział od 1 wiersza. Uznałem zatem, że warto poprosić braci, aby poszli do was wcześniej i zawczasu przygotowali obiecany już przez was dar, tak aby rzeczywiście był to dar, a nie okruch skąpstwa. Za chwilę wrócę do tego. To jest bardzo ciekawe. Pragnę bowiem podkreślić, to kto skąpo sieje, skąpo też będzie rządzić. A kto obficie sieje, obficie rządzić będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Zgodnie ze słowami, hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych. Jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. I na podstawie tego tekstu, dla mnie to jest taki tekst, który jakby ustawia mnie. Tak? Ja sobie dla swojego życia ustawiłem zasady ofiarności, sam osobiście. Po pierwsze, zasada hojności. To już o tym mówiliśmy, tak? Zwróćcie uwagę, to jest bardzo ciekawe dla mnie, zastanawiałem się, że Paweł mówi tak, ja wysłałem do was braci, żeby przygotowali was, żeby wasz dar nie był wyrazem skąpstwa, ale hojności. Jeszcze się zastanawiam, co ci bracia robili? Jak myślicie, co oni robili? Przyjechali do Koryntu, co oni robili? Uczyli ich, zachęcali ich. Tak, mówili, wierzący, posłuchajcie, jeżeli chcemy złożyć dar, który przyniesie Bogu chwałę, to nie może być skąpstwo, tak? To, co zbywało, to musi być hojne. Więc jaka jest granica hojności w moim życiu, ja wiem. Tak? Ty musisz wiedzieć dla siebie, jaka jest granica hojności. Kiedy przekraczasz tą granicę, że wiesz, że jesteś hojny? Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak? Kiedy ja daję i jest to wyraz skąpstwa, pomimo tego, że daję, ale ja chcę przekroczyć tą granicę i chcę powiedzieć, niech to będzie hojne. Nie powiem wam, jaka jest u mnie suma, ale powiem wam, co ja biorę pod uwagę. dla siebie. Może to wam pomoże. Jeżeli ja najpierw inwestuję w siebie, tak, zaspokajam swoje potrzeby i to dla mnie jest najważniejsze, ja i to, co zostaje, daję, to jest dla mnie skąpstwo. Hojność polega na tym dla mnie, że widzicie, ja ograniczam swoje potrzeby. Może mogę coś zaoszczędzić po to, żeby dać. Może wiesz, kochana żono, dzisiaj, może w tym miesiącu troszkę obniżymy nasze plany, potrzebujemy zaoszczędzić, bo trzeba dzieło Boże wesprzeć. Czy to jest jasne? Tak? Wiecie, to jest dla mnie granica. Więc to nie jest kwestia sumy, my musimy sobie odpowiedzieć, tak? Dlatego, że następna zasada, o której Biblia mówi, jest taka, że każdy tak jak sobie postanowił. Czyli tobie nikt nie może powiedzieć, składaj taką ofiarę, składaj taką kwotę. W kościele nie powinniśmy tego robić. Tak? To jest wynik mojego postanowienia i mojej wolności. Tak? W kościele my nie czynimy ludzi niewolników. My w kościele nie nakładamy podatków. Prawda? Chcemy, żeby to był wynik naszej wolności i naszej decyzji przed Bogiem. Tak jak sobie postanowił, ale to jest bardzo jedna ważna rzecz. To oznacza, że każdy z nas powinien skonfrontować się przed Bogiem z tym tematem. I to jest mój cel. Zachęcić was. Tak? Stańcie przed Bogiem z tym tematem. Stańcie przed Bogiem z tą prawdą. Boże, chcę być hojnym dawcą. Co to oznacza dla mnie? Uczyń mnie hojnym dawcą. I tam jest napisane również nie z przymusu, czyli przymus to jest właśnie manipulacja, tak? Kiedy po prostu ja bym zastosował teraz jakieś triki, zagrał na waszym sumieniu jakoś, zmanipulował was i po prostu wyciągnął od was kasę. Niestety takie rzeczy się zdarzają, ale nie z przymusu, tak? Ale również nie z żalem. Że ja mam żal, tak? Że o, znowuż ta ofiara w kościele. Prawda? Albo daję i sobie roszczę prawo, a ponieważ dałem, to ja mam teraz prawo do decydowania. Nie. Ja kiedyś tak się spotkałem, trochę wam przytoczę ze swojego życia, podjęliśmy jakąś decyzję i my akurat tak prowadzimy kościół, że są takie rzeczy, gdzie w kwestiach finansowych podejmujemy decyzje w gronie starszych. Tak? I stwierdziliśmy, potrzebujemy kupić to i to. Kupiliśmy to i ktoś nagle mówi, a dlaczego ja nic o tym nie wiem, to za moje pieniądze. A ja mówię, jak za twoje pieniądze? No bo ja dałem, ja daję. No tak, ale jak ja coś komuś dam, to ja nie myślę, że to już jest moje. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Wyobraźcie sobie, że dałem komuś z was nowe buty i spotykam co jakiś czas, mówię, jak ci się chodzi w moich butach? Tak? Rozumiecie, o co chodzi? To jest po prostu... Albo, ale jak mogłeś moje buty tak zniszczyć? Czyli ja tak naprawdę nie dałem, bo ja cały czas w sercu zachowałem sobie jakby to prawo do własności i ja cały czas może mam żal, a może mogłem mu nie dawać, on teraz jak to zrobi i tak dalej, wiecie, o co chodzi. I Biblia mówi, nie z żalem, po prostu uwolnij, bo to wtedy stanie się błogosławieństwem dla ciebie jako dawcy i dla tego, kto został obdarowany. Uwolnij z radością. Zobaczcie, o tym mówi Biblia. Nie z przymusu, ale z radością. Tak, a więc chwała Bogu, mam okazję wesprzeć Boże dzieło, mam okazję wesprzeć Boży dom. Dobrze, posłuchajcie, pokazuje mi, że zostało mi 10 minut, więc muszę się na coś zdecydować, więc parę rzeczy pominę i chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, związaną z ofiarnością, to jest kwestia dziesięciny. Dlaczego oddaję dziesięcinę? Dziesięcina, co to jest dziesięcina? Dziesięcina to jest coś takiego, że jeżeli zarobiłem 1000 złotych, to dzielę te 1000 złotych przez 10 i wychodzi mi 100. I wtedy te 100 oddaję do kościoła. Ja tak robię. No, czy nie chcę się chwalić. Uczyliśmy się tego robić bardzo dużo, długo. Tak, dlatego, że my nie pochodzimy, nie jesteśmy zamożną rodziną, nie pochodzimy z zamożnych rodzin, czyli na samym starcie naszego małżeństwa myśmy się zmagali, nie byliśmy tak zwanymi ustawionymi ludźmi. Tak? Nie mieliśmy jakiegoś majątku po naszych rodzicach. Prozaiczne życie małżeństwa, które dochodziło tam do jakiegoś miejsca. Więc mieliśmy wyzwania, nie zawsze płaciliśmy dziesięcinę, czasami myśleliśmy, a to i po prostu... Był okres, kiedy naprawdę mieliśmy duży bałagan w finansach. W końcu stwierdziliśmy, no niezależnie od tego, co się dzieje, tak, oddajemy dziesięciny. Zaraz powiem dlaczego. Też nie chcę wam to przedstawić jako obowiązek, ale chcę powiedzieć tak, ja wierzę w dziesięcinę i chcę wam wytłumaczyć, dlaczego wierzę w dziesięcinę. A wy to przemyślcie, dobrze? Więc tak, pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to... Ja spotkałem się z takim określeniem, że no, dziesięcina nas nie obowiązuje w Nowym Przymierzu, bo to jest przepis zakonu, że to jest ustanowione prawo, a teraz jesteśmy wolni od prawa, więc to nas nie obowiązuje. Więc chciałbym zwrócić waszą uwagę, że ta koncepcja dziesięciny pojawiła się przed zakonem. Bo zakon został nadany przez kogo? Przez Mojżesza. Przez Mojżesza. A przed Mojżeszem była taka postać jak Abraham. Tak, i zobaczcie, przeczytam wam ten tekst i później Nowy Testament go nawet komentuje, te wydarzenie. Czytamy tak. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, od 18 do 20 wiersza. Melchisedek zaś, król Szalem, wyszedł mu naprzeciw Abrahamowi, który pokonał chyba króla Sodomy, tam wtedy była jakaś wojna. I on niósł ze sobą chleb i wino, ten król Melchizedek. Będąc kapłanem Boga Najwyższego, to ciekawe, nie było jeszcze zakonu, nie było kapłaństwa ustanowionego, a tu jakiś kapłan się pojawia z chlebem i z winem. Miejcie ten obraz. On błogosławił Abrahamowi i mówił, niech spłynie na Abrahama błogosławieństwo od Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi. Niech będzie uwielbiony Bóg Najwyższy za to, że wydał w Twoje ręce wszystkich wrogów Twoich. Wtedy Abraham złożył w ofierze dziesiątą część wszystkiego, co posiadał. Nie było jeszcze zakonu, nie było jeszcze prawa, które mówiło, musisz oddawać dziesięcinę. Skąd Abraham wiedział? Tak? To nie wypływało z prawa, z nakazu zakonu. I teraz list do Hebrajczyków, 7 rozdział od 1 do 7 wiersza, jakby tak to komentuje i wyjaśnia. List do Hebrajczyków, 7 rozdział od 1 do 7 wiersza. Co do tego Melchisedeka, króla Szalemu, kapłana Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, powracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu, a któremu Abraham ze wszystkiego wydzielił dziesięcinę, to jego imię znaczy po pierwsze król sprawiedliwości, a po drugie król Salemu, czyli król pokoju. Bez ojca, posłuchajcie, bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni i bez końca życia. Podobny w tym do Syna Bożego. Więc widzicie, Melchizedek jest typem Chrystusa w tym wydarzeniu. Tak? Podobny do Syna Bożego, pozostaje on kapłanem nieprzerwanie. Zauważcie zatem, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Później jest odniesienie do kapłaństwa lewickiego. Wprawdzie również potomkowie Lewiego, którzy utrzymują urząd kapłański, mają zgodnie z prawem nakaz pobierania dziesięciny od ludu, to jest od swoich braci, choć podobnie jak oni pochodzą od Abrahama. Melchizedek jednak, nienależący do nich, przyjął dziesięcinę od samego Abrahama i pobłogosławił mu. Nie podlega zaś żadnej dyskusji, że to co niższe przyjmuje błogosławieństwo od tego co wyższe. Czyli w tej relacji Melchizedek-Abraham, kto był wyższy? Melchizedek, bo on go pobłogosławił. A Abraham oddał mu hołd, oddając dziesięcinę ze wszystkiego. W tym przypadku z jednej strony dziesięcinę przyjmują śmiertelni ludzie, a z drugiej ten, o którym poświadczono, że żyje. Czyli kto to jest? Jezus. Przed zakonem. To jest pierwsza wzmianka o dziesięcinie w Biblii. To jest ten obraz. A więc Abraham jako ojciec wiary, czyli ojciec nas wszystkich wierzących, złożył dziesięcinę przed zakonem temu, który żyje zawsze, czyli Chrystusowi. Czy on potrzebuje naszych pieniędzy? Czy my możemy uczynić go bogatszym? Czy on nie ma czegoś, co byśmy mogli mu dać, co by mu brakowało? Nie. Ale na ziemi jest jego dom. Tak. Który żyje w realiach ziemskich i ma ziemskie potrzeby. Widzicie, ten Jezus, który potrafił pomnożyć chleb, spowodować cudowny połów, tak? Znaleźć gdzieś tam pieniążek w pysku ryby. Pomimo tego wszystkiego, on potrzebował, żeby były kobiety, które mu służą finansami, bo miał służbę, tak? Wziął, kiedy 12 poszło za nim, wziął za nich odpowiedzialność w jakiś sposób. Oni porzucili domy, pracę, tak? Więc widzicie, Kościół ma ten, że tak powiem, rzeczywisty, ziemski wymiar działania tutaj, który się wiąże z takimi samymi potrzebami, jak my mamy w rodzinach, jak mamy w swoich domach. Więc jeszcze jeden tekst i będę już kończył. Mam 2 minuty, 20, 19 sekund, 18 sekund, 17 sekund, tak? Więc posłuchajcie. Również z pierwszej Księgi Mojżeszowej, jeszcze przed zakonem, wydarzenie, które też jest jakimś obrazem. Rozdział 28 od 16 wiersza. Jakub zbudził się ze snu. Z całą pewnością stwierdził, a jemu się tam wtedy śniło drabina i aniołowie, którzy wchodzą po drabinie i schodzą. Z całą pewnością stwierdził, Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Zdjęty bojaźnią dodał, co za lęk budzi to miejsce? Nic to innego, jak tylko dom Boga albo brama niebios. Gdy Jakub wstał wcześnie rano, wziął kamień, który miał za podgłówek, ustawił go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Miejscu zaś temu nadał nazwę Betel. Wiecie, co znaczy słowo Betel? Dom Boży. Choć wcześniej nazywało się Luz. Potem złożył tam Jakub ślub tej treści. Posłuchajcie. Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie szczek mnie w drodze, jeśli da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i jeśli powrócę w pokoju do domu mego ojca, to Pan będzie moim Bogiem. A ten kamień, który uczyniłem pomnikiem, będzie domem Bożym. Ponadto ze wszystkiego, co mi dasz, na pewno złożę ci dziesięcinę. Nie było zakonu, nie było prawa. Tak? Jest to proroczy obraz, posłuchajcie. O czym my mówimy? O domu Bożym. Tak? To będzie dom Boży, powiedział Jakub. Bo czym jest dom Boży? Miejscem Bożej obecności. gdzie Bóg się przejawia. Bo słuchajcie, my jesteśmy nazwani domem Bożym w Nowym Przymierzu, prawda? Kościół jest domem Bożym. To jest miejsce, które się buduje, aby Bóg zamieszkał w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego manifestował się, dotykał naszych serc. Ale widzicie, funkcjonowanie tego domu Bożego, tak jak Jakub mówi, tak? Że ja uznam Boga jako Boga, że to będzie mój Bóg. I wyrazem mojego uznania i czci będzie również to, że, i teraz słuchajcie, ze wszystkiego, co mi dasz, ja ci oddam dziesięcinę. Więc widzicie, pytanie jest takie, posłuchajcie. Czy my wierzymy, że wszystko, co mamy, mamy od Boga? To jest pytanie, tak? Tak naprawdę pytanie jest takie, czy my dajemy Bogu, czy Bóg daje nam? Tak? Jak to jest? Kto jest dawcą? Bóg daje nam. Bóg daje nam. Więc widzicie, z tego, co Bóg nam daje, użyję takiego uproszczonego obrazu, Bóg mówi, ja ci daję, ja cię wyposażam, z tego, co ci daję, zachowaj 90% dla siebie, chociaż też nie uważam, że to jest dla samowolnego działania, oddaj mi. Widzicie, tam przy dziesięcinie nie jest napisane daj mi. Oddaj mi. Oddaj mi. Tak, oddaj mi. Bo ja ci daję te 100%. Ale jest mój dom. Jeżeli uznajesz mnie jako Boga, jeżeli widzisz w swoim życiu moje błogosławieństwo, jeżeli widzisz, że cię chronię, jeżeli widzisz, jeżeli doświadczyłeś zbawienia, tak? Że cię wyprowadziłem z tego domu niewoli, z tego domu grzechu i z życia grzechu, jeżeli dałem ci zbawienie, jeżeli widzisz, że ja cię zaopatruję i uznajesz, że wszystko w twoim życiu pochodzi z mojej ręki, to możesz mi oddać hołd. Możesz zaśpiewać pieśń, możesz się pomodlić, możesz podnieść ręce, ale możesz mnie też uczcić darami, a dokładnie tam jest napisane pierwocinami ze swojego imienia. Czyli wiecie, to jest pierwocina? To, co pierwsze dla Boga. Albo to, co dla Boga, to jest pierwsze. I to przynosi błogosławieństwo dla ciebie, ale nie chodzi tylko o ciebie, nie chodzi o mnie, chodzi o Boże dzieło. Chodzi o Kościół, chodzi o Dom Boży, chodzi o rozwój misji, chodzi o rozprzestrzenienie Bożego Królestwa. To jest w taki sposób ty i ja mamy udział w rozszerzaniu Ewangelii i funkcjonowaniu Kościoła. I Bóg do tego nas zaprasza. I ja mu chcę powiedzieć, przyjmuję to zaproszenie, Boże. Przyjmuję to zaproszenie. Chcę z Tobą współdziałać. Powstajmy do modlitwy.